dobry, to jest specjalne, świąteczne wydanie alfabetu. Mam nadzieję, że święta dobrze wam upływają i że dzisiaj za bardzo nie zmokliście, no bo wiem, że tradycja śmigusa dyngusa w wielu domach jest bardzo mocna. To my dzisiaj też zaczniemy od wody, a właściwie od Wielkiej Księgi Wody. Ona jest naprawdę wielka i za chwilę porozmawiamy o niej, o tym, czego możemy się z niej dowiedzieć i czy na pewno wody dla nas wszystkich wystarczy, ile wody należy wypić, żeby się dobrze czuć. No i takich tematów całe mnóstwo, bo będzie i o kropelce wody, i o wodzie z kranu, i o wielkich jeziorach, morzach i oceanach, ale też na przykład o tsunami i o burzach i ulewach. Wszystkie te tematy zmieściły się w Wielkiej Księdze Wody. Zapraszam alfabet do godziny 10, a już za chwilę rozmowa dotycząca właśnie tej wodnej księgi. W alfabecie dziś będziemy lać wodę, no bo to taki dzień. Drugi dzień świąt wielkanocnych kojarzy się nam bardzo ze śmigusem, dyngusem. Nie będziemy rozmawiać o tym zwyczaju dosyć kontrowersyjnym, tylko będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o wodzie. A to dzięki Wielkiej Księdze Wody, która ukazała się w wydawnictwie Kropka. A będziemy o tym rozmawiać z panią Anną Czech. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
To jest książka, która została przetłumaczona z języka niderlandzkiego przez Alicję Oczko i ma wielu autorów, czy wiele autorek. Sara Gare, Marike Husmans, Wendy Panders odpowiedzialna za ilustrację. No, ja się trochę nie dziwię, że to jest taki duży zespół, bo księga rzeczywiście jest wielka. Taka, można by powiedzieć, od lewa do prawa albo od A do Z. Czy też ma pani takie poczucie, że trudno byłoby wymienić jakiś temat związany z wodą, którego tu nie ma? Wszystko właściwie tu jest.
No tak, rzeczywiście. I od gabarytów, bo też książka jest dosyć pokaźnych rozmiarów, ale przede wszystkim treściowo obejmuje jakby bardzo, bardzo szeroki zakres tematyczny. Natomiast wszystko właśnie łączy jeden temat, czyli woda. Myślę, że zespół też tutaj nieprzypadkowy, bo obie autorki są profesorkami na uniwersytetach i zajmują się wodą na co dzień. Jedna jest hydrogeolożką bodajże, druga zajmuje się rolą wody na naszej planecie i zagadnieniem tego, jak można tę wodę lepiej na naszej planecie wykorzystać. I faktycznie no, trudno właściwie streścić zawartość tej książki, bo no, wychodzimy od tego, że bez wody nie ma życia i właściwie z tym ta opowieść się rozpoczyna. Potem płynnie przechodzimy do tematu naszej planety, bo przecież ona z 3/4 składa się z wody i też dlatego nazywana jest błękitną planetą. Mnóstwo wiadomości na temat mórz i oceanów i takich ciekawostek może mniej typowych, bo na przykład o pogodzie nie miałam pojęcia, że kropla wody, która wyparowała, potrzebuje 8 dni, żeby znów stać na ziemię w postaci deszczu. Więc no, książka puchnie od tego rodzaju, od takiego rodzaju ciekawostek.
Co jest ważne, my przecież cały czas słyszymy o tym, że wody może zabraknąć, że jest kryzys klimatyczny związany między innymi właśnie z niedostatkiem wody, że wody trzeba oszczędzać, że trzeba o nią dbać, o jej czystość. A z tej książki wydaje się momentami, że ta woda się właściwie wylewa z każdej strony i że jej jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, o czym opowiada rozdział Wszędzie woda. Bo jest tutaj mowa i o wodospadach, i o torfowiskach, i o gejzerach, i o lodowcach, i o polderach tak charakterystycznych dla Holandii, o tym, że wodę można znaleźć i pod ziemią, i w jaskini, no to wydawałoby się, że skoro tej wody tak dużo jest, to dlaczego my się tak bardzo o to martwimy? Ale powiedziałabym, że to zmartwienie to jest główny temat tej książki.
No i właśnie powiedziałabym, że nie akurat, dlatego że wydaje mi się, że ten temat ekologii, który zresztą też jest bardzo, bardzo ciekawy, pojawia się raczej na końcu, sam temat przyszłości wody na świecie i tego, co my możemy na co dzień z tym zrobić, żeby no, ta przyszłość się w barwach rysowała raczej zielonych, optymistycznych. Nie możemy zrobić wiele, ale na pewno trochę i o tym jest ostatni rozdział, który wypunktowuje właściwie z tym dla nas kierunkowskazem, co na co dzień w naszym takim codziennym postępowaniu możemy zrobić, żeby tę wodę po prostu oszczędzać. Natomiast to faktycznie dla mnie na przykład najbardziej ciekawy był tutaj temat, bo w życiu o tym wcześniej nie słyszałam, tak zwanej wody wirtualnej, czy też śladu wodnego, czyli jakby takiego podsumowania, jak wiele wody zostało wykorzystanej do wyprodukowania czegoś konkretnego. I my sobie po prostu nie zdajemy sprawy, ile wody musiało zostać wykorzystanej, żeby na przykład powstał t-shirt, który nosimy, czy pizza, którą wyjadamy.
Ja mam rozłożoną na tej stronie właśnie książkę. Jedna pizza 1260 litrów, t-shirt 2720 litrów, ale wszystkie rekordy bije para jeansów. 10 850 litrów, żeby mogły powstać jedne jeansy.
No właśnie, warto sobie to uświadomić. Bo też w tej wodzie wirtualnej chodzi nie tylko o wodę, która została wykorzystana, ale też, która została zanieczyszczona podczas produkcji danego przedmiotu, więc no warto gdzieś to mieć z tyłu głowy. Natomiast co możemy zrobić? No bo to też jest pytanie takie, które możemy sobie sami zadać. Czy na przykład myjąc zęby musimy mieć ten kran, prawda, włączony, czy ta woda musi się zupełnie bez sensu wylewać do spływu? No nie musi. Jak ktoś mieszka w domku, ma to szczęście, to może gromadzić deszczówkę i na przykład podlewać kwiaty w ogrodzie deszczówką, a nie wodą bieżącą pobraną z kranu. Są też toalety, które mają takie specjalne dwa duże i małe guziki do spuszczania wody. Warto wybrać ten mały, bo wtedy tej wody po prostu mniej zostanie zużytej. Więc jest trochę tego, można na przykład też w pracy, czy też dzieci mogą używać jednej szklanki do picia wody przez cały dzień, odstawiać ją sobie na biurko i uzupełniać, zamiast używać tych szklanek 10 czy 15 i potem musieć wszystkie te naczynia zmywać.
Tutaj są też takie miejsca, między innymi właśnie przy tym rozdziale zatytułowanym Co to jest wirtualna woda, w której miejsce zatytułowane Do dzieła, w którym są takie wskazówki, odsyłacze do konkretnych źródeł, z których można się albo więcej dowiedzieć, albo też przeprowadzić jakieś ćwiczenie, eksperyment. To już jest na pewno na troszkę wyższym poziomie i dla trochę starszych dzieci, no na przykład można właśnie obliczyć swój ślad wodny. Natomiast przy pomocy rodziców może to zrobić chyba każdy czytelnik, czy przy pomocy kogoś dorosłego. Bardzo polecam, bo to rzeczywiście wtedy jest taka no, konkretna wiedza i to nas też na pewno skłoni, chociażby nawet do tego wyłączania, zakręcania kranu, kiedy myjemy zęby. To jest ten najprostszy, zawsze przytaczany przykład. Sama się na tym łapię, że nie jeden raz o tym zupełnie zapominam.
Tak, wystarczy sobie ten odruch zrobić i to już będzie.
Prawda? No właśnie, a takich odruchów, jeżeli będzie ich więcej, bo nam się wydaje, a cóż ja jedna osoba, co to ma za znaczenie, czy u mnie poleci 1 litr, czy 5 litrów wody, to przecież nie ma znaczenia, ale jeżeli pomyślimy, że zrobi to 10 milionów ludzi, no to już wtedy ma to znaczenie olbrzymie, fundamentalne. Mamy tutaj też oprócz tych informacji konkretnych, bardzo piękne ilustracje. Niektóre z nich zajmują po prostu całe rozkładówki, takie na przykład jak las deszczowy. Oczywiście znamy to hasło, ale nie bardzo wiemy, jak on wygląda. No to dzięki tym ilustracjom możemy to zobaczyć. Ilustratorka jest jakby trzecią autorką tej książki.
Tak, zdecydowanie. Tak jak ma to miejsce w większości tych picture booków, też takich popularno-naukowych dla dzieci. Właściwie ilustrator jest tutaj współautorem i zupełnie nie nie jest na drugim planie, tylko wraz z autorkami no jest odpowiedzialny za całokształt tej książki. Wobec tej ilustracji ona by tak nie wyglądała.
Jak się takie książki odkrywa? No bo nasza gościni dzisiejsza, pani Anna Czech, jest przedstawicielką wydawnictwa Kropka, które tę książkę wydało po polsku. Czy ją pani zobaczyła gdzieś na jakichś targach książki, czy przeglądając internetowe strony wydawców zagranicznych?
No ta historia jest taka, że od jakiegoś czasu obserwujemy już takie wzmożone zainteresowanie książkami popularno-naukowymi dla dzieci, które się szczególnie takimi, które się skupiają wokół jakiegoś jednego konkretnego tematu i potem go faktycznie zgłębiają, tak jak pani powiedziała, od A do Z. Na tę książkę trafiłam na targach książki w Bolonii w zeszłym roku i ona troszeczkę mi właśnie tą szatą graficzną przypomniała książkę Co wstrząsa ziemią, którą też wydaliśmy w Kropce w styczniu zeszłego roku bodajże i która z kolei opowiadała o katastrofach naturalnych, wulkanach, trzęsieniach ziemi, tsunami i jakoś ta kreska mi się wydała podobna, więc pomyślałam, że pasowałoby to jako taki rodzaj kontynuacji. I kupiłam to bezpośrednio właśnie od wydawcy holenderskiego i jeszcze mieliśmy tutaj taką miłą niespodziankę, że udało nam się zdobyć na wydanie tej książki grant u takiej instytucji zajmującej się przydzielaniem grantów na przykład języka niderlandzkiego.
Język niderlandzki niezbyt w Polsce znany, natomiast fantastycznie książka przełożona przez właśnie tłumaczkę tego języka Alicję Oczko. Dzięki wodzie jest życie. Tak się zaczyna ta wielka księga. Jest to jeden z pierwszych rozdziałów, który opowiada w takich bardzo króciutkich formach, ale przede wszystkim ilustracją o tym, gdzie ta woda jest nam niezbędna. No i właśnie się przekonujemy, że właściwie wszędzie, od rana do wieczora. I w nas jest też ta woda. I pewnie nie jeden z was, mówię teraz o słuchaczach młodszych Alfabetu, słyszy, jak jest u lekarza, pamiętaj, żeby pić wodę. Pamiętaj przynajmniej litr, półtora litra wody dziennie.
A jak biegasz albo ćwiczysz, to nawet więcej, albo jak jest gorąco.
I koniecznie woda ze sobą, najchętniej w takim też wielorazowym kubku, czy termosie, żeby niepotrzebnie nie zużywać plastiku. To wszystko też znajdziecie w tej książce. To wszystko i wiele, wiele więcej. Anna Czech opowiadała o wielkiej księdze wody. Od kropli deszczu po niszczycielskie tsunami. Bardzo dziękuję za ten głos i za rozmowę dla Alfabetu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie.
A ja dla słuchaczy Alfabetu mam dzisiaj wielką księgę wody. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Woda. A już za chwilę bohaterem rozmowy będzie pewien kaczor, a współ moim rozmówcą, jeden z ulubionych autorów i tłumaczy książek dla dzieci, Michał Rusinek. W Alfabecie Michał Rusinek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś w roli tłumacza, czyli w tej roli, w której spełnia się od wielu, wielu lat, a my zawdzięczamy tobie fantastyczne książki. Nie wiem, czy tak dobrze byśmy się bawili, gdyby nie to twoje właśnie mistrzostwo rymowania, bo przeważnie są to książki napisane wierszem. Mam cały zestaw Paddingtona, książki wydane przez znak Emoticon. Cztery różne, powiedziałabym, historyjki, bo to są takie dosyć krótkie opowiadania Michaela Bonda w twoim tłumaczeniu. I każda z nich z takim podtytułem Paddington artysta, Paddington idzie po złoto, Paddington w zoo, no i jaka niespodzianka, wyraźnie napisana na święta, Paddington i jajka wielkanocne. I tu też jednak ten obraz odgrywa chyba o ile nie równorzędną, to nawet większą rolę.
Tak, to znaczy to są takie książki, a właściwie książeczki, które Michael Bond napisał już po sukcesie tych właściwych książek o misiu Paddingtonie, o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru, bo wyraźnie zorientował się, a być może jego wydawca zorientował się, że dobrze by było napisać coś dla młodszych czytelników.
Że ten oryginalny tekst jest bywa trudny.
Tak, no powiedzmy, że jest taki dla takich 7, 8, 10-latków powiedzmy. I więc on przygotował, napisał takie książki, po pierwsze krótsze, po drugie pisane krótszymi zdaniami dla młodszych czytelników. I rzeczywiście bardzo bogato i kolorowo ilustrowane, w przeciwieństwie do tych książek pierwotnych.
Tak, właśnie,
tych
które mają przecież biało-czarne rysunki.
Tak, tak, tak.
Ale też one są takie dopasowane do różnych wydarzeń w roku. No, mamy tutaj na przykład te święta wielkanocne, ale też tutaj rozmawialiśmy przed świętami Bożego Narodzenia o takiej właśnie świątecznej niespodziance. Jest też Paddington w ogrodzie, czyli czekamy na wiosnę, no dopasowane do tego, co dziecko przeżywa w miarę upływania roku, ale też one mi tak bardzo podchodzą do tego czytania rodzinnego, do takiego właśnie wspólnego.
Co więcej, ja bym jeszcze przypomniał, że Paddington jest takim właściwie symbolem uchodźców, emigrantów. Dlatego, że on jednak przybył jako emigrant z tych mrocznych zakątków Peru. No i stał się dla Brytyjczyków właśnie takim emblematem uchodźcy. I myślę, że to jest książka, która też może wyjaśnić różne relacje, które pojawiły się teraz w naszym społeczeństwie, w naszym kraju.
Kiedy mamy bardzo wielu przyjaciół, tak, znajomych, sąsiadów, współuczniów i przedszkolaków z Ukrainy.
Tak, i którzy patrzą na nas takimi oczami właśnie trochę z zewnątrz, trochę takiego misia Paddingtona.
No to polecamy w takim razie też po naszej rozmowie będę te książki miała dla naszych słuchaczy i powiem, jak je zdobyć. A teraz Uroczy kaczor. I ta książka mnie zachwyciła zarówno pomysłem na opowieść o kaczorze, jak i ilustracjami. Nie znam w ogóle tych autorów. Kay Umanski i Ben Mantle, dobrze czytam?
Tak.
I książka ukazuje się właśnie w wydawnictwie Frajda w przekładzie Michała Rusinka i taki nosi tytuł. Uroczy kaczor. Każdy z nas miewa złe dni. Ten podpis jest bardzo ważny, ten dodatek do tytułu. No bo to jest taka historia o tym, że nawet najbardziej ukochany, miły, dobry człowiek może wstać lewą nogą.
Może i to wcale go nie skreśla z listy miłych ludzi. Po prostu każdy z nas ma do tego prawo i zdaje się, że każdy kaczor też ma do tego prawo. To jest rzeczywiście prześlicznie napisana książka i tutaj inaczej nie znałem, podobnie jak ty, nie znałem autorki. Jakieś książki jej się ukazały w Polsce, w przekłady, ale ich nie znałem, nie napotkałem. Wiem, że to jest brytyjska autorka i to jest bardzo zgrabnie napisane i bardzo przewrotnie napisane. Myślę, że dla trochę młodszych czytelników niż czytelnicy Natalie Portman. No i te ilustracje są absolutnie wspaniałe, również z dużym przymrużeniem oka i bardzo pasujące do
i to jest taki
stylu.
Picture book właśnie, gdzie te ilustracje dominują. Tekst się pojawia, czasem dwie, czasem trzy linijeczki.
I to
ale
też jest wyzwanie dla tłumacza.
Ale nam to opowiada tę historię. No właśnie, co było tutaj dla ciebie największym wyzwaniem?
Nawet nie tyle samo tłumaczenie, ale rzeczywiście czasami jest tak, że jeden wers rozbity jest w tej książce nawet na dwie czy trzy strony. Także na każdej stronie pojawia się na przykład jedno słowo albo dwa słowa i trzeba było dopasować te słowa do tego, co na ilustracji. To było sporym wyzwaniem. Ale ja lubię takie łamigłówki, więc bardzo długo zresztą pracowaliśmy z redakcją nad tym tekstem.
Michał Rusinek był naszym gościem, tłumacz tych wszystkich fantastycznych książek. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Uroczy kaczor jest w studiu i czeka na swojego nowego właściciela. Ja już tę książkę przeglądnęłam i przeczytałam chyba kilkanaście razy. Czas oddać ją komuś innemu. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kaczor. Mam też książki o misiu Paddingtonie, te dla młodszych dzieci. Jeżeli ktoś chciałby którąś z tych książek zdobyć, to też proszę pisać miś Paddington. Ja będę rozlosowywać między słuchaczami Alfabetu. alfabet@radiokraków.pl. Zastanawiałam się, jaki jeszcze wielkanocny temat można by poruszyć w naszym programie i wymyśliłam, żeby może posłuchać o tym, jak obchodzi się Wielkanoc w innym kraju, na przykład w takiej Szwecji. Pewnie wielu z was już czytało książkę dzieci z Bullerbyn albo słuchało może tej książki z audiobooka. Czy pamiętacie jakieś szczegóły dotyczące rozdziału o świętach wielkanocnych? A właśnie, różnie to bywa, to teraz macie szansę posłuchać i dowiedzieć się, jak zupełnie inaczej obchodzi się te święta. Przecież tak niedaleko od nas, bo tylko wystarczy przez morze przepłynąć i już jest się w Szwecji. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren, audiobook wydany przez wydawnictwo Jungowska o świętach wielkanocnych, rozdział czyta Edyta Jungowska.
Wielkanoc w Bullerbyn. Opowiem teraz o ostatniej Wielkanocy w Bullerbyn. W Wielką Środę Britta i Anna przyszły do mnie wczesnym rankiem, gdyż miałyśmy robić sobie klocki, które przyczepia się ludziom na plecach, tak by tego nie zauważyli. Nacięłyśmy moc kartek z białego papieru i namalowałyśmy na nich różne śmieszne postacie. Na niektórych napisałyśmy zły orangutan i ostrożnie pies. No i podobne rzeczy. W pokoju chłopców był okropny hałas. Chłopcy też robili klocki, a Ulle przyszedł również, by im w tym pomóc. Britta, Anna i ja napakowałyśmy sobie kieszenie klockami i poszłyśmy do Lasego, Bosego i Ullego zapytać, czy nie mieliby ochoty wyjść z nami pobawić się na dworze. A to tylko po to, by mieć okazję poprzyczepiać im te klocki. Pobiegliśmy więc do tartaku w Zagrodzie Północnej i bawiliśmy się tam, łażąc po stosach desek. Przez cały czas usiłowaliśmy sobie przyczepić nawzajem klocki, lecz nie szło nam to dobrze, gdyż wszyscy staraliśmy się nie odwracać do siebie plecami. Po pewnym czasie nadeszła Agda, wołając nas na obiad. Lasse zeskoczył zaraz z desek, dogonił Agdę i idąc koło niej gadał, ile tylko miał sił. Agda nie zauważyła, że przyczepił jej na plecach klocek. Na kartce napisane było: ach, jak lubię Oskara. Gdy Oskar przyszedł na obiad, Agda kręciła się tam i z powrotem po kuchni, a na plecach miała kartkę z napisem: ach, jak lubię Oskara. Oskar uderzył się dłońmi po kolanach, śmiał się i mówił: to dobrze, kochana Agdo, to dobrze. Lasse, Bosse i ja śmieliśmy się jeszcze bardziej. W końcu Agda przypomniała sobie o klockach. Przejechała ręką po plecach, zerwała papier i spaliła go w piecu. Śmiała się jednak razem z nami. Gdy zjedliśmy obiad, skorzystałam z odpowiedniej chwili i przyczepiłam klocek do wiszącej na krześle kurtki Lassego. Lasse włożył ją na siebie i nic nie zauważył. Gdy wróciliśmy do tartaku, Lasse łaził po deskach z dużą białą kartką na plecach, na której było napisane: jestem taki głupi, że wszyscy mnie żałują. Jak śmieliśmy się z niego. I to z Lassego, który cały czas mówił, że nikomu nie uda się przyczepić mu klocka. W Wielki Czwartek przebraliśmy się wszyscy jak zwykle w ten dzień za Babę Jagi. Chłopcy też. Włożyłam kraciastą chustkę Agdy, pasiasty fartuch i długą czarną spódnicę. Wzięłam też z pieca chlebowego długi pogrzebacz, by mieć na czym jechać. Lasse jechał na wielkiej miotle podwórzowej. Pojechałam konno do Zagrody Północnej i zawiozłam listy z życzeniami świątecznymi do Britty i Anny. Wesołych świąt życzy wam stara czarownica. Teraz jadę na Łysą Górę, napisałam w liście. Tatuś palił zeszłoroczne liście w naszym ogrodzie, a my, przebrani za czarownicę, galopowaliśmy przez stosy tylących się liści i bawiliśmy się, że jesteśmy na Łysej Górze. W ogrodzie pachniało już zupełnie wiosną, bo zawsze tak pachnie, gdy się pali liście. Anna i ja umówiłyśmy się, że pójdziemy zobaczyć, czy przylaszczki już się przebijają w naszym ulubionym miejscu, za przystanią. W Wielką Sobotę mama i tatuś mieli jechać na przyjęcie do pastora w wielkiej wsi, a ja, Lasse i Bosse mieliśmy zaprosić Ulego, Brittę i Annę do siebie na pisanki wielkanocne. Mama ma przecież fermę kurzą, więc mamy bardzo dużo jajek. Bosse myśli, że to Albertyna znosi niemal wszystkie jaja. Albertyna to własna kura Bossego. Pewnie myślisz, że Albertyna strzela jajkami niczym karabin maszynowy, powiedział do niego Lasse. Jedliśmy w kuchni. Stół był pięknie nakryty niebieskim obrusem, na którym stały nasze żółte wielkanocne talerze. Po środku stał wazon z gałązkami brzozy. Lasse, Bosse i ja pomalowaliśmy wszystkie jajka na czerwono, żółto i zielono. Uważam, że jajka zawsze powinny być kolorowe, bo to naprawdę przyjemnie wygląda. Napisaliśmy też na nich wierszyki. To jajko jest dla Anny zamiast naleśnika z Brytwanny. Napisane było na jednym jajku. Napisał to Lasse. Lecz Bosse mówił, że to kiepski wiersz. Nikt nie ma chyba zamiaru dawać jej naleśników, powiedział Bosse. To jajko jest dla Anny zamiast Brytwanny. Czy nie uważasz, że tak byłoby lepiej? Spytał Lasse. Nie, Bosse wcale nie uważał, żeby to brzmiało lepiej. Nie zdążyliśmy jednak zmienić wiersza, bo właśnie przyszli Britta, Anna i Ulle. Urządziliśmy konkurs, kto zje najwięcej jajek. Ja nie mogłam zjeść więcej niż 3, ale Ulle zjadł 6. Albertyna to świetna kura, powiedział Bosse, gdy skończyliśmy jeść. Potem zabraliśmy się do szukania naszych jaj wielkanocnych z cukierkami w środku. Mama gdzieś je przed nami ukryła. Lasse, Bosse i ja dostajemy każdej Wielkanocy po dużym jajku, w którym jest dużo, dużo cukierków. W tym roku mama powiedziała, że jeżeli zadowolimy się trochę mniejszymi jajkami, to kupi również po jajku dla Britty i Anny i Ulego. I będziemy mogli zrobić im niespodziankę na naszym przyjęciu. Naturalnie zgodziliśmy się na to. Mamusia bardzo sprytnie schowała jajka. Moje leżało w szafie, w której stoją rondle. Było całe srebrne, w małe kwiatuszki. Jakież było śliczne. W środku był kurczaczek z marcepana i moc cukierków. Wieczorem mogliśmy bawić się do późna, ponieważ była to Wielka Sobota. Agda była na spacerze z Oskarem, więc byliśmy zupełnie sami, w całym domu. Zgasiliśmy wszędzie światło i bawiliśmy się w ciuciu babkę po ciemku. Liczyliśmy entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek i wypadło, że Bosse kryje pierwszy. Znalazłam takie świetne miejsce do chowania. Weszłam na okno i schowałam się za firankę. Bosse dreptał tuż obok, tam i z powrotem kilka razy, lecz nie zauważył mnie. Najlepiej jednak ze wszystkich schowała się tego wieczoru Britta. W sieni stały wielkie gumowe buty tatusia, a nad nimi wisiała duża burka, którą tatuś wkłada, gdy rano odwozi mleko do mleczarni. Britta weszła w te buty i owinęła się burką. W końcu zapaliliśmy światło i szukaliśmy jej wszędzie, wszyscy, i krzyczeliśmy: odwołane, wychodź! Lecz Britta stała dalej cichutko jak mysz. I chociaż szukaliśmy wszędzie, nie mogliśmy jej znaleźć. Buty i burka tatusia wyglądały zupełnie tak, jak zwykle. Nie mieliśmy pojęcia, że Britta jest w środku. Może ona umarła i w ogóle jej nie ma, powiedział Ulle. Wówczas coś zachichotało w burce i wyszła stamtąd Britta w wielkich butach tatusia. Chciała, żebyśmy się bawili w kota w butach. Lecz Anna wolała, żebyśmy poszli do dziadziusia. Zrobić kogiel-mogiel. Więc poszliśmy do dziadziusia. Wzięliśmy ze sobą jajka, cukier i szklanki. Dziadziuś siedział przed kominkiem w fotelu na biegunach i okropnie się ucieszył, gdy przyszliśmy. Usiedliśmy na podłodze przed kominkiem i kręciliśmy kogiel-mogiel, aż pryskało. Anna ukręciła również dla dziadziusia, bo on jest przecież prawie niewidomy i nie może sam sobie tego zrobić. Dziadziuś opowiadał nam, jak kiedyś, dawno temu, było na świecie. W tamtych czasach dzieci nie dostawały jajek z cukierkami w środku. Opowiedziałam dziadziusiowi, że moje jajko jest ze srebra, z małymi kwiatkami. Strasznie lubię, jak dziadziuś opowiada, jak było dawniej. Wyobraźcie sobie, że kiedyś na Wielkanoc, gdy dziadziuś był jeszcze mały, było tak zimno, że jego tatuś musiał wziąć tłuczek od moździerza i rozbić lód w beczce z wodą, która stała u nich w kuchni. To musiało być okropne. I do tego nie dostawali wcale jaj wielkanocnych. Biedne dzieci.
Edyta Jungowska przeczytała jeden z rozdziałów z książki Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. Ten rozdział dotyczący świąt wielkanocnych, no, prawda, że jaki ciekawy. Zupełnie to inaczej jest niż u nas. A ja mam dla was audiobook. Taki na płycie, taki do słuchania w odtwarzaczu. Jeśli jeszcze taki odtwarzacz macie, to proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Dzieci z Bullerbyn. To był ostatni fragment naszego programu. Spotkamy się za tydzień, kilka minut po godzinie 9:00, już w niedzielę, a nie w poniedziałek, tak jak dzisiaj. Teraz będą wiadomości Radia Kraków i magazyn familijny. Paweł Lorenz, Barbara Gawryluk, mówimy do usłyszenia.